Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek przed mikrofonem, a dzisiejszym gościem jest dr Monika Baryła-Matejczuk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór.
Psycholog, nasz ulubiony gość. Będziemy analizować, co pismo psychologiczne Psychology Today pisze ważnego na temat istotne, na temat nurtujące nas w tym świecie. Czyli nie tylko pandemia nas interesuje, ale związki. Teraz mi się przypomniał taki film Jedz, módl się i kochaj. Jeżeli Państwo widzieli, to pamiętają, że początkowo scenę ozdabia takie statystyki ją uzupełniają. Statystyki psychologiczne mówiące o tym, co tak naprawdę interesuje ludzi. A tak naprawdę związane jest to z tym, że psycholog opowiada o swoich doświadczeniach z uchodźcami. Kiedy to była gotowa na to, że jak przypłyną na łodziach po tej ciężkiej wyprawie, to będzie leczyć ich traumy związane z tymi trudami podróży, z narażeniem życia itd., itd. I okazało się, że ich problemami było to, że on popatrzył na nią i popłynął z nią tą łodzią. I już z nią tak nie będzie płynął.
Tak, że to zawsze nam się wydaje, że jak ktoś jest w jakiejś takiej trudnej sytuacji, czy tak jak mamy, obserwujemy to, co dzieje się na zewnątrz, to trudniej nam uchwycić tą perspektywę jednostki, która żyje dalej swoimi problemami, dalej tym, z czym się mierzy na co dzień i nawet w takich trudnych sytuacjach, jak na przykład wojny, czy w sytuacji, kiedy doświadczamy tej emigracji, czy z takiej planowanej, czy nieplanowanej, no to ludzie dalej pozostają ludźmi. To znaczy, że dalej mają te problemy, z którymi mierzą się w ciągu dnia codziennego. To też jest wiele rzeczywiście, taki bardzo fajny przykład, bo jest dużo takich, jak psycholodzy narracje prowadzą na przykład interwencji kryzysowej w takich trudnych sytuacjach, typu powodzie i tak dalej, to po tym pierwszym szoku rzeczywiście te problemy dotyczą życia codziennego, czyli tego, z czym się mierzy każdy człowiek, niezależnie od sytuacji.
Też czytałam o tym, że podczas tej pandemii tak naprawdę na pierwszy plan wychodzą nasze relacyjne kwestie, związkowe, dotyczące umacniania relacji, ale też rozpadu relacji.
Tak. Okazało się, że dla wielu par, związków, małżeństw był to ten czas, który był niejako narzucony do spędzenia razem, okazał się być bardzo dużym wyzwaniem.
Pojawiły się jakieś czerwone lampki, zaświeciły się jakieś sygnalizacje mówiące, tu jest problem, tam jest problem i na tym się dzisiaj skupimy. Jak rozpoznać te niepokojące aspekty, które się pojawiają w związku? I o tym piszą psycholodzy, tak?
Tak jest. No, to taką inspiracją właśnie do tej dzisiejszej naszej rozmowy był taki wylistowany, można powiedzieć, nie wiem jak to nazwać, przewodnik, o może taki wylistowany przewodnik, czym się niepokoić w związku, czyli kiedy mój związek, moja relacja wymaga szczególnej uwagi, pochylenia się, zastanowienia, zatrzymania się. I tutaj taka doktor Andrea Bonior, która też jest autorką jednej z takich książek, o których gdzieś tam w pewnym momencie było głośno, dotyczącej właśnie przyjaźni, naprawiania przyjaźni, takich podstawowych błędów, jakie się w przyjaźniach popełnia. Ona właśnie opracowała taką listę, mówiąc, że są rzeczy, takie obiektywne wskaźniki, które podpowiadają nam, że no trzeba by było się naszym związkiem, przez związek rozumiem taką relację intymną, romantyczną czasami, czyli tą, w której człowiek jest zaangażowany i nie mówimy tutaj o przyjaźni. No ona mówi, jest kilka takich rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Tam oczywiście daje taką gwiazdkę, mówi, nie, to nie jest tak, że jak zrozumiesz, że u ciebie w związku jest ich tam kilka, to nie jest jak pocałunek śmierci, to nie oznacza, że to już jest koniec, rozpad, ale to bardziej oznacza, że no trzeba by było się chwilę zastanowić, no i zadać sobie pytanie, czy ja chcę nad tym związkiem pracować. No i czy to jest ta osoba, z którą jestem, to jest ten partner, ta partnerka, z którą chcę spędzić życie.
Jakie to są sygnały?
No, pierwszym takim sygnałem są konflikty. Te konflikty. Z tymi konfliktami to nie jest tak prosto, no bo przez wiele lat my o konflikcie mówiliśmy w takim tradycyjnym ujęciu, że to jest coś złego, że to lepiej nie mieć konfliktów, bo jak jest konflikt, no to właśnie to już to jakiś taki krok porażka, to jest coś takiego trudnego. Tymczasem tutaj w psychologii mówimy, jak jest konflikt, to jest energia, to coś tam się jeszcze dzieje. Ale jeżeli ten konflikt nabiera na sile lub ten konflikt przyjął formę trwałą, czyli w zasadzie my jesteśmy ciągle w konflikcie, a druga rzecz, że te konflikty się niejako cyklicznie powtarzają, i trzecia rzecz, kiedy w związku nie ma konfliktów, czyli nie ma już w tej relacji między nami czegoś, o co nawet warto się kłócić. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, chodzi tutaj o to, że no nam już nie zależy, czyli nam już nie ma takiego obszaru, w którym ja chcę podyskutować ze swoim partnerem, partnerką. Czyli po pierwsze, jeżeli ten konflikt trwa ciągle, czyli my żyjemy w ciągłym, permanentnym takim podniesieniu energii, kłócimy się o różne rzeczy, o sprawy dnia codziennego, sprawy ważne i nieważne, i to tak w sumie nie wiadomo skąd się bierze, tak? Ktoś powiedział coś, druga osoba odpowiedziała, już to się właśnie zaczyna konflikt. My też widzimy partnera jako taką osobę, która prowokuje konflikty lub sama chce, jakoś tak sama się prosi, to się tak po potocznemu mówi, znowu zaczynasz, tak? Czyli jeżeli my widzimy w tej drugiej osobie kogoś, kto po prostu chce się z nami pokłócić. No i też na to reagujemy, i to tak nieustająco reagujemy, czyli no ten poziom energii w związku jest taki wysoki i on trwa, no to wtedy to jest taki pierwszy sygnał do zaniepokojenia się. No i drugi, że tych konfliktów w ogóle nie ma, to znaczy, że no już tam się w tym związku być może coś wypaliło. I to nie oznacza, że to trzeba się kłócić albo nie trzeba, tylko że nie ma, żeby to dobrze zrozumieć, nie ma takich obszarów, o których ja chcę z moim partnerem dyskutować. Nie ma takich obszarów, o których warto by było się o nie, nie wiem, nawet posprzeczać, ale coś tutaj sobie po prostu powiedzieć, wymienić się, znaleźć jakiś taki nową płaszczyznę do dyskusji i tak dalej, i tak dalej.
Czekaj,
Czy to jest.
przypomniałam sobie taką przypowieść, też wydaje mi się na temat. Są dwa domy, w jednym trwa wiecznie awantura męża i żony, i w sąsiednim domu jest cisza i spokój. No i ci pierwsi kłócą się o to, który ma rację. Ja mam rację, nie, ty jesteś głupi, ty jesteś głupia, ty masz rację, ja mam rację, ty nie masz racji. Ale w pewnym momencie, zaintrygowani tym, że obok jest ta cisza, postanowili podejrzeć, o co tam chodzi, dlaczego oni się do mnie kłócą. No i żona wysyła męża, mówi, idź zobacz, na czym to polega. No i tamten się przygląda. Idzie mąż, stłukł wazon, no i natychmiast się pochylił, zbiera te szczątki. Przychodzi żona i mówi, przepraszam, postawiłam go w takim miejscu, że logiczne, że spadł. Nie, przepraszam, ja po prostu byłem nieuważny. No i wrócił do domu i żona, no i co, no i co? O co chodzi? Dlaczego oni się nie kłócą, a my się kłócimy? No bo wiesz, u nas każdy ma rację, a tam każdy czuje się winny. No może to nie chodzi o kwestię poczucia winy, bo to nie jest fajne, no ale rzeczywiście dające do myślenia. O czym psycholodzy mówią w kontekście kłótni? O co się ludzie w związkach kłócą? Właśnie o to, kto ma rację, żeby sobie udowodnić, że jestem mądrzejszy.
Ach, to bardzo trudne pytanie. Ludzie, to jest takich z najbliższych mi tematów, taki artykuł, który niedawno pisaliśmy, że jednym z najczęstszych przyczyn kłótni, jedną z najczęstszych przyczyn kłótni w związku to są kłótnie o pieniądze, się okazuje, ale rzeczywiście tych przyczyn jest wiele. Czyli tak, po objawach to my moglibyśmy porozpoznawać właśnie, że to chodzi o to, że ktoś chce mieć rację, w czymś chce mieć rację. Tylko że tak naprawdę no, u podstaw leżą bardziej wartości niż to, co tam na tym zewnętrzu, czyli na przykład niezaspokojone potrzeby, na przykład bycia ważnym, bycia wysłuchanym, bycia szanowanym, niezaspokojona potrzeba uznania. Czyli w zasadzie to się sprowadza do tych takich bardzo podstawowych potrzeb. Jak sobie popatrzymy na piramidę potrzeb Maslowa, to taką humanistycznym podejściu, no to widzimy, że no to te takie potrzeby, które się na niej znajdują, no one się nie zmieniają i niezależnie w jakiej kulturze my żyjemy, no to człowiek potrzebuje uznania, człowiek potrzebuje miłości, przynależności, potrzebuje bycia blisko, potrzebuje samorealizacji. Więc często, jeżeli ta potrzeba w związku jest niezaspokojona, albo człowiek w ogóle wszedł już w związek z taką właśnie no, niezaspokojoną tą potrzebą i sobie wyobraża, że związek mu to zapewni, no to właśnie tak się czasem nie dzieje. Ludzie też kłócą się ze względu na to, jaki mają temperament, czyli niektórzy są wysoko reaktywni, czyli mają dużo w sobie takiej energii, która mała rzecz potrafi wzbudzić dużo emocji, no a są tacy, którzy mają właśnie tej energii może trochę mniej, przez to są nieco mniej agresywni, ale też czasem bardziej spolegliwi, czasami bardziej flegmatyczni. Więc tutaj w zależności od koncepcji różnych się to tłumaczy. No ale my też mamy w sobie jakiś ten układ nerwowy i on jakoś tam reagujemy na różne sytuacje, czyli tych neuronów, dendrytów jest albo tak na gęsto, albo tak trochę rzadziej i ten przekaz jest mniej intensywny. Więc to odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta, ale no zazwyczaj są te takie rzeczy dnia codziennego i zazwyczaj dotyczą one niezrealizowanych potrzeb, niezaspokojonych potrzeb.
Wszystko może przez te neurony i dendryty, no.
Wszystko przez to, jak my potrafimy radzić sobie z emocjami, czyli jaka jest nasza zdolność samoregulacji i tak zwanego zarządzania emocjami. Czyli w zasadzie każdy, niezależnie od układu nerwowego, każdy ma coś do zrobienia, czyli do popracowania nad sobą, ale no nie każdy to robi. Czy jak ja jestem takim po prostu super ekstrawertykiem, czyli takim na zewnątrz, że po prostu dzielę się, że jestem otwarty, towarzyski, to moje zadanie jest takie, żeby dać czasami innym coś powiedzieć, usłyszeć ich potrzeby, ich zrozumieć. Jak ja z kolei jestem taki, że jestem wrażliwy, że mam w sobie tą taką delikatność w niektórych momentach, taką czujność na emocje i uczucia innych osób, no to moje zadanie to jest ta samoregulacja, czyli mimo tego, że odczuwam coś bardzo silnie, no to jednak nie reaguję za każdym razem, na przykład płaczem, nie reaguję za każdym razem, no ja wybuchem na przykład, tak, albo właśnie jakąś taką silnymi emocjami.
Czyli tak, ten brak zrozumienia, kłótnie bywają takimi zjawiskami, które pojawiają się non-stop w niektórych związkach i to jest ewidentna czerwona lampka, ale czasami zbiera się...
Non-stop i jak w ogóle to też czerwona lampka.
A jak się zbiera i nagle łup, bomba atomowa.
Tak jest, no to też niedobrze. To jest taka sytuacja, w której my tacy chcemy być wielkoduszni i spolegliwi, a się okazuje, że te emocje no, nie mają takiej zdolności znikania, tylko one się jednak kumulują, kontenerują się one nam na przykład w taki balon i potem mała rzecz potrafi wywołać dużą reakcję. No też tak się dzieje, jak my tłumimy emocje, czyli na przykład nie dajemy po sobie poznać ani sami przed sobą, ani przed innymi, że jesteśmy źli na coś, na kogoś, gniewamy się, tylko tam udajemy, że wszystko jest w porządku, a potem przy jakiejś takiej innej małej rzeczy, które zwykliśmy tam określić jakimiś pierdołami po prostu, no to wtedy wybuchamy, no bo już się tam po prostu przebrało, ta linia już się, miarka się przebrała, tak? Czyli no, to, co my... To jaki błąd w relacjach może tak trochę popełniamy, to, że nie mówimy tym naszym ukochanym osobom, co nas dotyczy, co nas dotyka, co nas rani i tak dalej, bo się trochę boimy ich reakcji, czyli boimy się, że będziemy ich prowokować albo no nie omawiamy tych takich rzeczy, bo na przykład umniejszamy ich wartość. A tu nie chodzi o to, żeby kogoś obwiniać, tylko powiedzieć, jak ja się czuję, bo to nie zawsze ma związek z drugą osobą, czasem ma związek z jakimiś naszymi nieuświadomionymi rzeczami, ale no to wymaga to pracy, takiego porozmawiania sobie o tym, otwartości w tej relacji, bo no to, co może być trudne, no to właśnie lęk przed tym, żeby się jakoś ujawnić, żeby otworzyć się na kogoś, zaufać, że ktoś z tego nie zrobi jakiegoś, no, czegoś złego, tak, że nie obróci to przeciwko nam.
To tak jak w tamtej przypowieści, czyli twoja wina albo moja wina, więc kwestia
Tak.
odpowiedzialności.
Kwestia jest tego, że może być tak, że to niczyja jest wina, tak? Czyli może być tak, że cel może tak inaczej. Jak popatrzymy sobie na cel naszej rozmowy, że on jest taki, żeby zrozumieć. Ja chcę cię zrozumieć, ty chcesz mnie zrozumieć, no to przestanie być potrzeba obwiniania się. Jak ja za cel rozmowy stawiam, żeby wyjść z tego, żeby to nie była moja wina, żeby to przypadkiem nie wyszło, że to przeze mnie, no to wiadomo, że to inaczej już ta rozmowa będzie się toczyła, że ja częściej będę chronić siebie, obwiniać kogoś i jak ktoś się będzie do mnie zbliżał, to ja będę atakować.
No to mamy ten pierwszy czynnik, na który warto zwrócić uwagę, że coś się źle dzieje w związku. A kolejny?
Kolejny to jest wypominki. Kolejny taki sygnał, to są takie wypominki, czyli ja wypominam swojemu partnerowi, że on nie ma dla mnie czasu. Czyli szukamy trochę takich sposobów na to, żeby zasygnalizować, że ktoś nie ma dla nas czasu. Szukamy takich wymówek mówiących o tym, bo ty ze mną za mało czasu spędzasz, bo my nie spędzamy tyle czasu, ile ja bym chciał spędzać. I druga strona tego samego medalu to jest szukanie wymówek, żeby nie spędzać tego czasu razem. Czyli jak ja mam wybrać, że coś chcę zrobić ze swoim partnerem, partnerką, ze swoją żoną, mężem, albo mogę zrobić coś innego, no to tak to robię, żeby pokazać, że no nie dało się inaczej, tak? Czyli nie było możliwości, żeby tego czasu tak razem pospędzać, tak? Czyli trochę tak chodzę w koło tego samego. No, idea jest taka, że no coś jest takiego w tym spędzaniu czasem razem, że mnie to no nie zachęca. Już nie mam aż takiej dużej ochoty na spędzanie tego czasu razem. Jak mogę wybrać coś innego, no to mi się często wydaje bardziej atrakcyjne niż spędzenie czasu z tą bliską mi w relacji osobą.
A tu wypominki.
A tu wypominki, czyli no dlaczego my tak mało czasu razem spędzamy? No i te wypominki, to też one mają taki ważny symbol. No bo tak, popatrzmy na to z jednej strony. No to z jednej strony pokazuje, mi na tobie zależy i ja chcę spędzić z tobą ten czas. Ale z drugiej strony pokazuje, jak ty możesz nie chcieć tego, tak? Czyli próbuje w pewien sposób wywołać w kimś poczucie winy. No i jak popatrzymy na to właśnie w taki sposób, to się okazuje, że ta osoba, która tak wypomina i mówi, bo my nie spędzamy tego czasu razem, to ona często powoduje, że my tego czasu nam się nie chce spędzać razem. Czyli jak ktoś tak mocno naciska i tak bardzo mówi, dlaczego ty ze mną nie spędzasz, to taka osoba przestaje nam się jawić jako ktoś, z kim my byśmy chcieli tak sobie po prostu pogadać, pobyć, porozmawiać i tak dalej. Więc to jest takie błędne koło, bo z jednej strony my pokazujemy, jak bardzo nam zależy, z drugiej strony jednak ten sposób pokazania tego jest na tyle pretensjonalny, że ta druga osoba, ten nasz partner, partnerka może po prostu po ludzku nie chcieć z nami sobie po prostu pobyć.
Z takim sfochowanym typem.
Z takim sfochowanym typem, bo to znaczy, że ja nie umiem pokazywać tych swoich potrzeb. To znaczy, że ja... mi jak na czymś zależy, to nie umiem powiedzieć o tym, mi na tobie zależy, tylko zamiast tego czynię wypominki. O tak. Czyli ja zamiast powiedzieć, słuchaj, brakuje mi ciebie i cieszył mnie ten czas, kiedy spędzaliśmy go razem, to ja zamiast tego robię takie właśnie akcje pod tytułem, ale dlaczego ty, bo ktoś tam jest ważniejszy i tak dalej. No i wtedy człowiek już nie jest kierowany pragnieniem bycia z tą drugą osobą, tylko jest kierowany poczuciem winy. No a na tym nam nieszczególnie zależy. No nie jest to najlepsze motyw bycia z drugą osobą, poczucie winy.
No tak,
przynajmniej nie powinno być.
Bo to jest już manipulacja. Takie jeżdżenie po poczuciu winy, prawda?
No jest to manipulacja. Jest to manipulacja często stosowana, niejednokrotnie też skuteczna, ale nie polecana, bo to do dobrego niczego zazwyczaj po prostu nie prowadzi.
No dobrze, dzisiaj rozmawiamy o sygnałach, na które warto zwrócić uwagę w związku, kiedy dzieje się nie do końca tak. I co z tymi sygnałami zrobić, też będziemy pewnie o tym rozmawiać do północy. Doktor Monika Baryła-Matejczuk, a teraz zagramy.